Magdalena Czopigaryjewska, dyrektor przedszkoli Kolorowy Świat, Barwny Świat oraz Supermocni w Kobylnicy.
Patrycja Maj-Pasikowska, wicedyrektor przedszkoli Kolorowy i Barwny Świat w Słupsku.
Jowita Iwanowska-Królik, wicedyrektor przedszkola Supermocni w Kobylnicy.
No i właśnie, i w tych przedszkolach sporo się będzie działo, już za moment, już za chwilę. Ale ja zanim przejdziemy do tego wydarzenia, z powodu którego tu dzisiaj panie są u mnie, to muszę zapytać, czym jest przedszkole daltońskie? Na czym polega nauka w tym systemie?
Przedszkole daltońskie jest to taki system, który przede wszystkim wzmacnia i stawia na samodzielność dzieci. Mhm. Dodatkowo buduje współpracę między dziećmi. Opiera się na trzech filarach, które prowadzą do tego, żeby dzieci potrafiły właśnie samodzielnie przy własnej współpracy jedno od drugiego uczyć się, tylko w obecności nauczyciela. Nauczyciel ma być takim mentorem, ekspertem, ale gdzieś tam bardziej z tyłu nadzorować niż wykładać.
A jak to się ma? Bo ja rozumiem, że w takich codziennych czynnościach to jest super. Dzieciaki same wiele rzeczy muszą zrobić, że sobie zakładają na przykład, ja też jakby słyszałam o tym, że plan tygodniowy i kiedy one te zadania wymyślone, ustalone wykonają, to jest jakby w ich gestii tu mają dowolność. To też jest fajne, bo dzieciaki czują, że mają sprawczość jakąś i tak dalej, i tak dalej. A jak się to ma do podstawy programowej? Do tego uczenia, słuchajcie, pisania, do tego czytania, do tej matematyki, która się gdzieś tam pojawia. Bo te kompetencje miękkie, te umiejętności, które idą obok, powiedzmy, podstawy programowej stricte, powiedzmy, tej przedszkolnej, to jest super. To absolutnie uważam, że bardzo wielu młodym ludziom brakuje, bo rodzice niestety mają, zwłaszcza w tych czasach, tak nie boję się użyć tego określenia, wyręczają tych młodych ludzi właściwie w bardzo wielu rzeczach. Już nie mówię o tym, że robią za nich prace plastyczne, techniczne i tak dalej, i tak dalej. Czemu też się trudno dziwić, tak dygresyjnie muszę powiedzieć, bo ocena jest zawsze subiektywna, tak? I to jest zawsze ocena, którą wystawia nauczyciel i super, są tacy, którzy widzą wkład i włożony wysiłek w to dzieło, które dostają. No ale są też tacy, którzy patrzą, czy to ładne, przepraszam, czy to nieładne w ich ocenie. Więc tu też się nie dziwię, że rodzice, kiedy dzieciak przynosi same truje ze szkoły, bo praca się panu nie, czy pani nie podobała, no to w końcu mówi, dobra, zróbmy wspólnie, tak? Albo ja ci pomogę, albo to oczywiście tak. Rozumiem. Natomiast jakby generalizując, myślę sobie, że fajnie, że są takie miejsca, że są tacy nauczyciele, którzy pokazują kierunek i którzy zostawiają, właśnie dają tę moc, tę sprawczość dzieciakom, żeby one mogły same różne rzeczy robić. Rozumiem, że też jest konsekwencja w tym i wasze rozliczanie z tych działań, które zaplanujecie z podopiecznym.
No, plan daltoński ma to do siebie, że nauczyciel musi dużo więcej pracy włożyć, zanim się zajęcia rozpoczną.
To znaczy?
To znaczy, przestrzeń jest tak ustawiona, żeby dzieci miały jasne zasady, reguły funkcjonowania danej przestrzeni. My tam mamy kąciki. Jest kącik matematyczno-przyrodniczy, jest kącik literkowy, językowy, jest kącik konstrukcyjny. I tak jak pani powiedziała, tam się dzieci uczą kompetencji miękkich, ale my przemycamy naukę. Przede wszystkim jest nauka przez zabawę. To znaczy, w kąciku językowym przy wprowadzeniu danej literki dzieci układają na przykład z klocków konkretny wyraz. Więc w każdej chwili dnia dzieciaki się uczą.
Ale robią to wtedy, kiedy chcą, w sensie idą do tego miejsca, kiedy sobie wymyślą, że teraz mam ochotę, to idę do tego językowego, a teraz nie mam ochoty, to idę do tego matematycznego i tak dalej, i tak dalej?
W zależności też od funkcjonowania grup, bo też trzeba podkreślić, że jesteśmy przedszkolami terapeutycznymi, więc ten plan daltoński jest również dostosowany pod możliwości i pod możliwości naszych dzieci, więc w zależności od grupy rano mają takie spotkanie z nauczycielem prowadzącym grupę i wtedy na przykład w danej grupie nauczyciel określa, które dziecko idzie do którego kącika, mają wymianę, zaznaczają się w danym kąciku zdjęciami, wymieniają się później podczas tej zabawy właśnie tymi kącikami i gdzieś tam zawsze z tyłu jest właśnie ten nauczyciel, który czuwa nad przebiegiem tego całego dnia.
Procesu.
Tak.
Tak, bo plan daltoński to są przede wszystkim zasady. My pozwalamy dzieciom na kreatywność, bo one w kąciku artystycznym mają wszystko, łącznie z wodą, farbami, ale potem muszą też po sobie posprzątać.
A wiecie, że ta umiejętność z wiekiem się kończy, nie?
Dobrze pielęgnowana.
Zależy od współpracy z rodzicami.
Ona się z wiekiem kończy, wierzcie mi.
Ale naprawdę, my słyszymy od naszych rodziców właśnie, że ta umiejętność sprzątania dopiero się pojawia, kiedy dzieci wychodzą od
naszego przedszkola.
Tak, z naszego przedszkola, także.
No to ja się zawsze śmiałam i stąd też taka moja reakcja, bo przecież wielu rodziców, naprawdę wierzcie mi, uczy dzieciaki tego, tak, w domu, że wyciągasz coś, bawisz się, ogarnij ten świat potem po sobie odrobinę, tak, pochowaj to. Ja moim synom zawsze mówiłam też, że jak padało hasło, że może poczytamy albo obejrzymy coś razem, nie ma sprawy, mówię tylko, że ja w tej chwili jestem zajęta, bo muszę po was posprzątać, bo wyście tego nie zrobili, więc zabieracie mi czas. Tym samym nie będzie go na czytanie, czy nie będzie go na wspólne oglądanie filmu, więc albo się włączacie, albo sprzątacie po sobie i tak dalej. Natomiast patrzę, bo jeden z moich synów jest już dorosły, drugi 17 lat w tym roku kończy. No i wchodząc do pokoju po kolei, najpierw jednego, który z nami już nie mieszka, a mieszka u drugiego w tej chwili, myślę sobie, no nic, tylko napisać hasło, jam jest panem tego chlebu i tyle. No i zamknąć drzwi i wyjść, udawać, że tego się nie widziało, choć oczywiście co się raz zobaczy, nie da się odzobaczyć. Tak. Więc myślę sobie, że te umiejętności gdzieś tam zanikają po drodze. Na szczęście wracają też później, to jest dobra wiadomość.
Każdy wiek ma swoje prawa. Więc myślę, że o tym też warto pamiętać i ten wiek
że nie stać tam, nie stać tam, nie tupać tą nogą za mocno.
Nastoletni, tak, ma swoje prawa, ale to wróci.
No tak, tak, to pozostaje mieć nadzieję. Natomiast no, człowiek, jak ma dzieci, to razem z nimi uczy się tego świata trochę innego przecież. Bo też zawsze powtarzam, że nikt nie dał instrukcji obsługi ani pilota do tego, żeby nacisnąć ten przycisk miód na chwilę i wyłączyć. Ja też byłam rodzicem, który dziecko wysyłał do przedszkoli, do żłobka też. Nie mieliśmy jakby innego wyboru. Natomiast byłam przeszczęśliwa, że na te parę godzin zostaje w rękach obcych ludzi i zupełnie z inną energią potem można było do świata podchodzić, budować go właśnie po swojemu. I tak jak mówię, fajne jest to, że u was te dzieciaki dostają możliwość nauki tych kompetencji miękkich tak naprawdę, bo niewielu ich ma, nie? Nastolatków w tej chwili patrząc, niewiele osób ma właśnie te umiejętności, które są potrzebne każdemu z nas, nie? Także to jest super. Rodzice, jak reagują na to podejście? Ci, którzy oddają wam dzieciaki na początku z ciekawością, podchodzą do tego systemu pracy z maluchami? Czy przychodzą wyedukowani i wiedzą, że dokładnie to chcemy, żeby tak w tą stronę szło?
Rodzice zazwyczaj mają troszeczkę inne oczekiwania. To znaczy, wszystko zależy od tego, w jakim stopniu dziecko już posiada umiejętności, przychodząc do nas do przedszkola.
Bo a w jakim wieku przychodzą do was dzieciaki? Standardowo?
Około 3-4 lat. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to często są to dzieci na przykład niemówiące. Albo jeszcze w pampersie. Więc gdzieś tam dla rodzica bardziej ważne jest to, żebyśmy nauczyły dziecko komunikować się.
Albo odpieluchowały, zamiast rodziców zrobiły robotę.
Często jest to ciężkie, chociaż nie, no, chyba bym skłamała, jakbym narzekała na naszych rodziców, bo naprawdę mamy w większości rodziców bardzo współpracujących. Także tutaj też no, nasza kadra bardzo dużo swojego serca wkłada w to, żeby dzieci miały zapewniony rozwój wszystkich umiejętności, bo musimy pamiętać o tym, że jednak 90% dzieci w naszych przedszkolach mają diagnozę autyzmu. Mhm. Więc ten rozwój jest bardzo nieharmonijny. I to my jako
specjaliści.
Tak. I to my jako specjaliści najpierw określamy, nad czym musimy popracować, włączamy w ten proces rodziców. I jakby plan daltoński nam w tym pomaga.
Okej.
Bo dzieci lubią schematy, lubią piktogramy, lubią widzieć wszystko i mieć jasne. Więc tutaj, jeżeli chodzi o plan daltoński, jesteśmy w stanie w każdej grupie, nawet w tej grupie specjalnej, włączyć elementy planu daltońskiego.
A macie tylko dzieciaki z dysfunkcjami u siebie, czy macie pomieszane, że tak powiem?
Grupy integracyjne mamy również.
Tak, ale 90% tak. To dzieci z diagnozą. Tak. I no, tak jak tutaj powiedziała pani Magda, w naszym przedszkolu łączymy właściwie dwie metody, bo dzieci są różne i staramy się podejść do dziecka całościowo i rozwijać wszystkie jego sfery, tak, deficytowe, czyli sferę społeczną, sferę komunikacji, sferę samodzielności, sferę umiejętności przedszkolnych. Niemniej jednak łączymy ze sobą dwie metody. Łączamy jeszcze stosowaną analizę zachowania, czyli terapię behawioralną, która jest skuteczna przede wszystkim u dzieci zaczynających terapię przy wczesnej interwencji i u dzieci, których mają dużo sfer deficytowych, czyli właśnie nie mówią, zaczynają dopiero swoją drogę, funkcjonują bardzo nisko czasami. I na tym etapie terapia behawioralna jest na pierwszym miejscu. Z czasem, kiedy dziecko jest w stanie dołączyć do większej grupy, to jakby tutaj...
Czyli oswajacie... Po prostu, ta terapia behawioralna polega od
indywidualnej. Okay. Tak, terapia behawioralna polega na tym, że rozwijamy sfery deficytowe poprzez wzmacnianie zachowań, które chcemy, żeby wystąpiło. Poprzez dobranie systemu motywacyjnego i zachęcenie dziecka, czyli zbudowanie współpracy, żeby w ogóle chciało zadania wykonywać. Najczęściej to odbywa się tak, że pracujemy...
Trudne, nie? Bo tak. No, to jest to, co powiedziałam, patrząc na dzieciaki bez dysfunkcji. To już tu wybrzmiało, że to są, słuchajcie, no to orka na ugorze, tak, czasem, żeby nauczyć właśnie tego odkładania na miejsce po zabawie, sprzątania. No ale z drugiej strony też nie wiem, gdzie te błędy były popełniane, bo znam wielu dorosłych, którzy nie potrafią po sobie, że tak powiem, przestrzeni, zadbać o tę przestrzeń, tak, obok, nie?
Czasem zaczynamy od nauki siedzenia przy stoliku, tak. Więc wszystko zależy od tego, z czym dziecko do nas przychodzi.
Współpracują rodzice?
No, w większości tak. Tak, większości tak.
Bo na przykład w Fundacji Nadzieja, słuchajcie, jest tak, że oni doskonale wiedzą, z którym dzieckiem w domu nic się nie robi. No tak generalizuje oczywiście, tak? I które dostaje tego tableta, czy ten telefon do ręki.
U nas jest tak, że jakby rodzic przychodząc do nas na rozmowę rekrutacyjną, dowiaduje się, w jakim systemie my pracujemy. Ponieważ no nie każdemu rodzicowi będzie to odpowiadało. My też mówimy jasno, że pracujemy na nagrodach, na wzmocnieniach, budujemy system motywacyjny dziecka.
No to super.
Więc rodzic ma świadomość tego, jak to będzie wyglądało. Czasami jest tak, że rzeczywiście dla nas byłoby super, gdyby każdy rodzic chciał chociaż w jakiejś cząstce przenieść plan dnia dziecka do domu. I my często...
Marzenia, nie?
I my często sugerujemy, mówimy. I rzeczywiście są rodzice, którzy są chętni i otwarci. Są rodzice, którzy po naszym przedszkolu jeszcze jeżdżą na 100 tysięcy innych terapii. Jeżeli mają taką potrzebę, my też tego nie negujemy. Bo żadna z nas nie jest na miejscu tego rodzica i ja nie wiem, co ja bym zrobiła w tym momencie, tak? Więc każdy rodzic...
Znaczy nie oceniacie.
Dokładnie, zna najlepiej swoje dziecko, wie, co chce dla dziecka zrobić. Jeżeli oddaje nam dziecko do naszej placówki, to mamy takie poczucie, że nam ufa i w tym momencie my się zajmujemy dzieckiem, tak? Jeżeli chce od nas się uczyć, super, my zawsze jesteśmy chętne i otwarte. Jeżeli nasza współpraca kończy się na tym, że my przekazujemy, co dzisiaj dziecko zrobiło, czy jak spotykamy się na zespołach wielospecjalistycznych dwa razy do roku, omawiamy postępy dziecka, wtedy też jest taki czas na refleksję, na rozmowę z terapeutami wszystkimi. I czasami rodzicowi tylko to wystarczy, tak? Że są postępy i...
I idzie w dobrym kierunku.
Tak, do przodu.
A jak wielu macie podopiecznych w swoich przedszkolach?
Jeżeli chodzi o Gdańską, no to na ten moment w naszych dwóch przedszkolach mamy około 45 dzieci. No i to...
W Kobylnicy 36.
Tak, i to jest, tak jak tutaj pani Wita wspomniała, do 90% dzieci ma diagnozę autyzmu.
Natomiast grupy mamy bardzo zróżnicowane, bo mamy grupy specjalne, gdzie jest na przykład troje, czworo dzieci, i tam jest prowadzona terapia indywidualna. Mamy grupy terapeutyczne, gdzie jest pięcioro, sześcioro dzieci, tam już są dzieci na przykład częściowo mówiące albo zaczynające mówić, i one już mają wprowadzone metody i behawioralnej, i więcej Daltona, czyli pojawiają się kąciki, praca w parach, no i grupy integracyjne. Tam już jest na przykład, no nasza największa grupa ma 13 dzieci.
A w Kobylnicy zbliżamy się też z roku na rok do momentu do tego, żeby dziecko mogło na przykład pójść do dużej grupy, żeby mogło pójść do szkoły, więc jakby mamy taką możliwość, że dziecko może zaczynać w grupie dwuosobowej, czteroosobowej, aż dojdzie...
A kończy integracyjnej.
Dokładnie.
No, dzieciaki w spektrum to dość szerokie, powiedziałabym, pojęcie, bo są i te wysoko funkcjonujące. Wielu lekarzy znam, którzy mają autyzm, tak? Inżynierów, matematyków, głównie tych ściślaków, że tak powiem, którzy dopiero w dorosłym życiu dowiadują się, że są w spektrum, słuchajcie. Tak. Więc to jest też niewiarygodne, że uwrażliwia się społeczeństwo na tą neuroróżnorodność, tak? Że pokazuje się ten świat na wielu płaszczyznach. I ja generalnie w ogóle cenię sobie te przedszkola, szkoły integracyjne, bo one uczą też dzieciaki bez dysfunkcji trochę innej wrażliwości i patrzenia na człowieka, trochę innej uważności na drugiego człowieka, ale pokazują też, że właśnie dzieciak, który ma spektrum, może być genialny z matematyki, może być genialny z geografii, historii. Ma łatwość zapamiętywania, że tak powiem, różnych rzeczy, więc to jest dla mnie w ogóle super. Świat supermocnych, słuchajcie.
Tak, no i dlatego, że właśnie ta neuroróżnorodność jest wśród nas i diagnoz jest coraz więcej.
No, same dysy pojawiające się
też
rosną jak grzyby po deszczu, powiedziałabym.
Ale aczkolwiek jesteśmy po szkoleniu i nie przejawia się to w wynikach, że jest naddiagnozywalność na przykład dysleksji czy dyskalkulii. Gdzieś tam utrzymuje się cały czas to na jednym poziomie.
W przeciwieństwie do autyzmu, który z roku na rok wskaźnik rośnie.
Tak.
Ale też mamy większą świadomość.
Trochę inną diagnostykę w tej chwili, tak? Bo już pomijam to, że Światowy Dzień Autyzmu, już pomijam to, że cała masa projektów, organizacji pozarządowych, które też głośno mówią, uczulają, uwrażliwiają właśnie na to, no to myślę sobie, że to jest też to, co powiedziałam, że bardzo wielu dorosłych się zaczęło diagnozować też, bo coś im nie po drodze, nie? Że albo są właśnie wąsko ukierunkowani z czystej ciekawości. Też mam takiego kolegę, który jest informatykiem, on z czystej ciekawości. Myśmy o nich zawsze mówili, że to nerdy, a oni, proszę bardzo, w spektrum części, przepraszam. To tak z uśmiechem oczywiście, nie obrażając nikogo, nie taki był mój zamiar. Natomiast rzeczywiście świadomość się zwiększa poprzez edukację, poprzez to, co w mediach też się pojawia, informowanie. Przedszkola, które powstają i potrzeby, które wybrzmiewają gdzieś tam w przestrzeni, nie?
Tak, dlatego narodził się pomysł takiej imprezy, aby zintegrować nasze dzieci i naszych rodziców, bo nasi rodzice też czynnie biorą udział w tej uroczystości, z dziećmi ze szkół, z placówek. No akurat jeżeli chodzi o świat supermocnych, no to jest gminy Kobylnica. Także już w zeszłym roku pierwszy raz taka impreza wystartowała. Naprawdę odbiór był super. Dzieci się między sobą wymieszały i proszę mi wierzyć, że nikt tam nie widział, kto ma autyzm, a kto nie.
No bo tego nie widać. No dokładnie. No ale to, drodzy państwo, no to nikt nie jest stygmatyzowany, nie ma napisane na czole, mam spektrum, przepraszam. No nie. Dzieciak absolutnie powinien być najdłużej jak może dzieckiem.
Tak jest.
I zostawiać mu, powinno się zostawiać mu pewną swobodę też w działaniu, beztroskę, która gdzieś tam jest. Ja rozumiem też rodziców, którzy, tak jak pani powiedziała, z zajęć od was jadą na jedne, drugie terapie, kolejne i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, bo też mam pełne przekonanie, że oni z tyłu głowy mają tę świadomość, że ich dziecko musi być jak najbardziej samodzielne.
Tak.
Bezdyskusyjnie w ogóle, tak? Żeby w tym świecie bądź co, bądź brutalnym, coraz bardziej otwartym oczywiście i wyedukowanym, ale ciągle jeszcze nie tak pewnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i tego typu imprezy, jak pani mówi, że oni, że nie widać, to w ogóle mnie to nie dziwi, powiedziałabym, że nie widać, nie?
Że... Tak, ale pozwala na pewną integrację.
Mm. Tak. To główny cel.
I to jest główny cel.
Tak, że każde dziecko ma swoją taką super moc, ma te mocne super strony i jakby też o to chodzi w tym naszym wydarzeniu, żeby to właśnie podkreślić, że każde dziecko, nieważne czy z diagnozą, czy bez, ma swoje mocne strony i my chcemy je zauważyć.
Tak, i bez względu na to, że mimo wszystko występują różnice pod względem funkcjonowania, że troszkę jesteśmy inni, to jednak to, co łączy nasze dzieci zebrane na wydarzeniu, to to, że potrafią tak samo dobrze się bawić z atrakcji przygotowanych na wydarzeniu, bo wszystkie aktywności... Boską,
kto nie lubi waty cukrowej, albo nie wiem...
Dmuchańców,
no.
Dokładnie, wszystkie zabawy są tak przygotowane i dostosowane, że wszystkie dzieci mogą skorzystać bez względu na wiek, bez względu na poziom funkcjonowania, co sprawdziło się w zeszłym roku.
Tak.
Bo zabawa była naprawdę udana.
Dokładnie. Kiedy macie tą imprezę?
24 kwietnia.
Czyli za chwilę.
Za chwilę, tak. Liczymy na pogodę. W zeszłym roku się udało. No, mamy nadzieję, że w tym roku również.
Tydzień to już 19.24, słuchajcie, więc
mamy
już jest nadzieję,
że się utrzyma. Tak, dlatego, że zabawa jest na świeżym powietrzu. Również przygotowane są dmuchańce, animator, oczywiście malowanie twarzy, warkoczyki i wszystkie możliwe aktywności dla dzieci, które mają sprawić dzieciom radość. My świętujemy ten kwiecień, tak? Jakby on jest dla nas ważny, chcemy to podkreślić.
To też miesiąc, w którym autyzm mocno wybrzmiewa.
Dokładnie.
Stąd też tak, wybór tej daty kwietniowej, żeby też to mocno podkreślić, że no jako przedszkolejne terapeutyczne tutaj wspieramy całe nasze środowisko tutaj rodziców
lokalnie
i dzieci. Tak.
No, drodzy państwo, ku refleksji, do tego będę namawiać absolutnie. Mądrych wyborów, może tak, ścieżki drogi edukacyjnej, usamodzielniania dzieci bez względu na to, czy mają dysfunkcję, czy ich nie mają, bo gdzieś i o jednych, i o drugich trochę na tej antenie padło. No i właściwie ja trzymam kciuki za rozwój, za was, za pogodę, żeby była.
Dziękujemy.
24 kwietnia, drodzy państwo, to jeszcze powiedzcie, gdzie i od której?
Spotykamy się na stadionie w Kobylnicy, na ulicy Wodnej, od godziny 10 do godziny 12.
Czyli 2 godziny pełnych atrakcji, drodzy państwo, a potem to już tylko drzemka. Tak sobie myślę.
Tak jest.
Bardzo paniom dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Kłaniamy
również
się. Do usłyszenia.